Ja nazywam się Barbara Rogala, a to jest podcast o klimacie. A dziś rozmawiam z Justyną Zwolińską, prawniczką, która zajmuje się ochroną środowiska w rolnictwie i polityką żywnościową w koalicji Żywa Ziemia. Cześć, Justyno.
Cześć, witam serdecznie.
Dziś tematem naszej rozmowy będą protesty rolników, które są też częścią większych protestów mających miejsce teraz w całej Europie. A ich wspólnym mianownikiem jest sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze rolnictwa. I trochę nad tym chcemy się zastanowić. Chcemy spojrzeć z lotu ptaka na tę kwestię. O co w tym chodzi? Co tak bardzo nie podoba się rolnikom? O czym najgłośniej mówią?
Ja myślę, że to są jednak dwa mianowniki tutaj wspólne, bo jeszcze połączyła rolników ogromna złość i ogromna obawa przed napływem importowanych produktów. Ona urosła naprawdę do ogromnego problemu z uwagi na to, że no, istnieje to ryzyko napływu produktów żywnościowych i rolnych z Ukrainy. Ona właściwie już ma miejsce. To jest rzeczywiście coś, co rolników bardzo mocno połączyło, i oni mają tutaj absolutną rację. To znaczy, to nie jest w ogóle sprawa nowa, dlatego że formatowanie rolnictwa na całym świecie, nie tylko w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, pod kątem polityki handlowej, zwłaszcza eksportowo-importowej, no powoduje, że zwłaszcza tym mniejszym rolnikom jest bardzo ciężko. Oni są ciągle poddawani próbom polegającym na tym, że muszą konkurować właśnie z napływem tańszych produktów, produktów, które nie spełniają takich norm, które muszą wypełniać europejscy rolnicy, i oni są po prostu z tego powodu coraz bardziej oburzeni. Dotyka to zarówno rolników polskich, rolników niemieckich, francuskich. No, po prostu każdy z nich tkwi w systemie, w którym jeżeli nie ma się odpowiednio wysokiej skali produkcji, odpowiedniego ustawienia na rynku gdzieś zagranicznym, czy to poza Unią Europejską, czy to też na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, to zmagają się z bardzo wielkimi problemami, które dla wielu z nich kończą się tym, że przestaje się opłacać produkować, nie ma jak sprzedawać. Co grozi po prostu tym, że gospodarstwo rolne przestanie istnieć, no przynajmniej w tej takiej formie produkcyjnej. Pokazuje to statystyka Unii Europejskiej. Tylko w latach 2005-2020 zniknęło ponad 5 milionów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, to jest prawie 40%. Więc to się wiąże po pierwsze z tym, że polityka handlowa wymusza takie niekorzystne rozwiązania, ale drugim problemem jest to, że samo finansowanie w Unii Europejskiej, czyli to, że dostaje się dotacje do liczby hektarów i do bardzo często w takich płatnościach powiązanych tak naprawdę do rodzaju tej produkcji, zwłaszcza jest to produkcja zwierzęca, no już wywołuje same dysproporcje, tak? Dlatego, że ci najwięksi po prostu dostają najwięcej, a ci najmniejsi dostają najmniej. W związku z tym 80% środków w ramach budżetu wspólnej polityki rolnej, tych właśnie dotacji, trafia do 20% gospodarstw. Jest to bardzo niesprawiedliwe, a łącząc to jeszcze z właśnie takimi ostrymi warunkami tej konkurencji polityki handlowej, no powoduje, że rolnicy naprawdę są przerażeni tą sytuacją, i to widać, ponieważ no, wyciągnęli traktory i wyszli na ulicę.
Główne hasła, jakie słyszymy dzisiaj w związku z tymi protestami, dotyczą oprócz oczywiście Ukrainy również w polskim kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, a tymczasem rzuciłaś nas w środek jakichś wieloletnich, ogromnych, strukturalnych problemów, jakie trawią rolnictwo w Unii Europejskiej, bo mówisz o problemach po prostu z tym, jak jest skonstruowany handel, z jakimi wielkimi, ogromnymi konkurentami zagranicznymi mierzą się rolnicy, z byciem skazanym na wielkoobszarową czy wielkoskalową produkcję, znikaniem gospodarstw mniejszych. I jeszcze wspomniałaś o dopłatach, które są niesprawiedliwe.
Tak, tych gospodarstw, które najwięcej zniknęło, to są gospodarstwa do 5 hektarów. No, trzeba pamiętać, że struktura agrarna w Unii Europejskiej to jest właśnie w większości mniejsze gospodarstwa. No, 2/3 to są gospodarstwa mniejsze, więc właściwie należałoby pomyśleć, jak ta polityka powinna być kształtowana, żeby właśnie chronić te gospodarstwa, które oprócz roli produkcyjnej mają też ogromną rolę utrzymywania takiej żywotności obszarów wiejskich, są często taką kolebką dla tradycji kultury. To jest wszystko bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę, że to są nie tylko zmiany w grupie, w samej grupie rolników, ale to są po prostu bardzo niepokojące zmiany społeczne. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że to ma też takie drugie dno, dlatego że nawet patrząc na przykład Polski, ktoś to zboże z Ukrainy, tak, bo to się bardzo często mówi, że to jest zboże z Ukrainy, ale to są również inne produkty. Ktoś to właśnie wpuścił na teren Polski i trzeba od razu powiedzieć, że również firmy polskie albo firmy polskie, które mają duży udział kapitału zagranicznego, one chętnie również na tym skorzystały. Więc mamy taką trochę podwójną moralność. Mówienie, że jesteśmy przeciwko temu importowi, ale mamy takich, którzy chętnie na tym skorzystali i w związku z tym nie kupili od polskich rolników, bo bardziej się opłacało kupić to, co jest tańsze. Ale nie trzyma takiej jakości właśnie z Ukrainy, więc mamy taką podwójną moralność w tym wszystkim. Jeszcze jest ten taki aspekt, gdzie wydawałoby się, że pieniędzy brakuje. To znaczy, rolnicy trochę wychodzą z takimi hasłami, że powinni otrzymywać więcej. Więc teraz pytanie, czy tak naprawdę chodzi o to, żeby otrzymywać więcej, bo jednak mamy te 370 miliardów euro na politykę z budżetu polityki rolnej dla rolników do roku 2027. Rolnicy mają tutaj dotacje różnego rodzaju i różnego rodzaju wsparcie finansowe. Może nie większość z nich, ale niektórzy z nich pojechali na pewno na te protesty bardzo drogimi maszynami, chociażby na przykład za 200 tysięcy. Więc może niekoniecznie jest tak, że podatnicy ze swoich kieszeni za mało tych pieniędzy dają, a właśnie jest kwestia taka, czy te pieniądze są sprawiedliwie dzielone. I tutaj leży gwóźdź programu. To jest ten główny problem, że w samej wspólnej polityce rolnej takie ułożenie płatności, w zależności od tego, że większy dostaje więcej, a mniejszy dostaje mniej, już świadczy o tym, że te środki sprawiedliwie dzielone nie są. A dodatkowo jeszcze, skoro ja jestem większy i mam większe przełożenie rynkowe, mogę grać skalą, mogę sobie szukać rynków zagranicznych. Również powoduje, że to napędza tą taką niekorzystną spiralę tej niefajnej polityki importowo-eksportowej, która znowu uderza w rolników. I to jest naprawdę węzeł gordyjski, bardzo trudny do rozwiązania. Nie wiem, czy wszyscy rolnicy postrzegają to dokładnie tak, jak ja w tej chwili to opowiadam. Niemniej jednak taki mechanizm po prostu jest, taki mechanizm jest od wielu lat, a dzisiaj on doprowadził do bardzo krytycznej sytuacji.
No właśnie, ale ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że coś tu się nie zgadza, dlatego że te dzisiejsze protesty jednak, choć o Ukrainie i o tanim zbożu jest tam mowa, w dużej mierze mówią cały czas o tym Europejskim Zielonym Ładzie, a ty cały czas jednak wracasz do licznych wieloletnich zaniedbań, złożonych, skomplikowanych problemów, które trawią rolnictwo od dawna. I ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ten problem jest złożony, a cała ekologia po raz kolejny stała się chłopcem do bicia, kozłem ofiarnym. Może coś jednak się tu nie zgadza. Wiele się mówi, również mówią o tym sami rolnicy, ale mówią też nawet działacze ekologiczni, również z naszych organizacji, że te zasady z Europejskiego Zielonego Ładu to jest przy wszystkich problemach rolników narzucenie im kolejnej warstwy biurokracji, trudności i problemów. Czy Zielony Ład jest tym chłopcem do bicia, czy trochę nim jest, ale też coś jest w tym, że rolnicy są wściekli?
Rzeczywiście jest tak, że rolnicy europejscy czy rolnicy polscy są umęczeni biurokracją, takim urzędowym domiarem Unii Europejskiej i pod tym względem to na pewno powinno się zmienić. I też postrzegają te wymagania Europejskiego Zielonego Ładu jako kolejne normy, które będą musieli spełniać, a jest to niesprawiedliwe, bo przecież importowane produkty takich wymagań spełnić nie muszą. I to jest, ja nie wiem, jak to nazwać, czy to jest półprawda, czy półkłamstwo. W każdym razie jest to bardzo duża manipulacja z kilku powodów. Po pierwsze, nie jest tak, że wszystkie produkty importowane nie muszą spełniać określonych wymagań. Z uwagi na to, że Unia Europejska zawiera umowy i sprawdza również pod kątem realizacji i spełniania pewnych norm produkty importowane. Ile jest to dobra kontrola, na ile to rzeczywiście jest zweryfikowane, to jest już powiedzmy inne zagadnienie. ta manipulacja polega również na tym, że do tego problemu, którym jest z pewnością kompletnie źle zorganizowany łańcuch żywnościowy, jest to, żeby podpiąć pod to Europejski Zielony Ład i pokazywać go jako źródło problemów. I teraz, dlaczego to jest manipulacja? Po pierwsze, dlatego, że z tego Europejskiego Zielonego Ładu tak naprawdę już praktycznie nic nie zostało. To znaczy, wszystkie reformy, które z nim się wiązały, polegające na tym, żeby ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych, syntetycznych pestycydów, antybiotyków w produkcji zwierzęcej, zwiększać areał ziemi rolnej pod produkcją ekologiczną, poprawiać dobrostan zwierząt, skracać łańcuchy dostaw, czyli tak naprawdę reforma, która polegałaby na tym, żeby rolnicy się uwolnili od konieczności płacenia ciężkich pieniędzy za te zewnętrzne środki produkcji, czyli żeby mieli możliwość ograniczenia zakupowania właśnie środków ochrony roślin, tych chemicznych, nawozów sztucznych, tak? Czyli dać im pieniądze na wsparcie, żeby mogli zmienić praktyki rolnicze na takie, w których nie potrzebują po prostu agrokorporacji, no, przez rolników samych zostały potraktowane jako bardzo zagrażające. Natomiast prawda jest taka, że tych reform nie chcą przede wszystkim właśnie firmy, które na rolnikach w tej chwili zarabiają miliardowe kwoty. Cóż to za wspaniały układ mieć klienta, który co roku będzie uzależniony od tego, żeby z własnej kieszeni wyciągnąć pieniądze na pestycydy, na nawozy sztuczne, na antybiotyki, na wszelkiego rodzaju tak zwane innowacje, technologie, biotechnologie. Może jeszcze super by było, gdyby to było GMO, tak, czyli żeby jeszcze rolnicy płacili licencje za opatentowane nasiona, czyli absolutnie uzależnić ich finansowo od siebie, wmawiając im, że Europejski Zielony Ład im nie służy. To jest ogromny cynizm. Ale niestety tak się stało, że ten opór i sprzeciw, który jest słuszny, żeby nie narażać rolników na niekorzystne międzynarodowe, globalne rozwiązania handlowe, które no, powodują właśnie, że mają problemy z opłacalnością, konkurencyjnością produkcji, powiązać z tym, co chcieliśmy w Unii Europejskiej zrobić, czyli z zielonymi reformami, które właśnie by im służyły. Tym bardziej jest to cyniczne, że właśnie z tych zielonych reform przez ostatnie lata zostało bardzo niewiele, a mianowicie kompletnie jest rozwodnione rozporządzenie dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów. Z niego właściwie już nic nie zostało. Niczego się właściwie rolnikom w tym względzie narzucać nie będzie. Reforma dobrostanu zwierząt, która by też nakładała pewne wymagania, łącznie z odpowiednią polityką zarządzania antybiotykami, która miała się zakończyć w 2023 roku, też właściwie jest niezamknięta, niezakończona. Ostatnie kroki, które podjęła Ursula von der Leyen, czyli wycofanie się z propozycji, żeby 4% powierzchni rolnej zostało wyłączone spod produkcji w celu ochrony przyrody, czyli po prostu pozostawienie tej ziemi no bez użycia rolniczego, tak, no powiedzmy w ugorowaniu, również jest już właściwie przeszłością. Parlament Europejski, który już jakiś czas temu powiedział, że cel dotyczący powiększenia areału ziemi rolnej pod produkcją ekologiczną, który miał wynosić 25% w Unii Europejskiej, też jest za wysoki, jest to cel nie do spełnienia, więc właściwie też powinniśmy odchodzić. To właściwie o jakim Europejskim Zielonym Ładzie w rolnictwie mówimy? Na czym polegać ma jego zagrożenie? Oprócz tego, że rolnikom przedstawia się to w ten sposób, że te zwiększone normy, te zwiększone zobowiązania wy będziecie musieli ponosić, a jednocześnie na pewno tutaj ktoś już wam szykuje taką historię polegającą na tym, że wejdzie żywność, która nie musi tych norm spełniać i ona będzie tańsza. Więc powstał taki kocioł z pomieszaniem i poplątaniem pojęć, który służy tak naprawdę no, interesom tym, których zyski biorą się stąd, że mogą te wszystkie środki zewnętrzne rolnikom sprzedawać. Ja to przynajmniej tak widzę.
Rolnicy chyba jednak mają świadomość tego, o czym ten Europejski Zielony Ład miał być. Zakaz stosowania, czy tam ograniczenie stosowania pestycydów, ugorowanie części gruntów 10%, te wszystkie rzeczy postrzegali jednak jako zagrożenie dla swojej produkcji, a więc dla swoich dochodów. Czy to jest błąd po stronie wspólnoty, czy polityków, czy osób odpowiedzialnych za rozmawianie z nimi o tych reformach teraz i przez poprzednie lata? Czy oni po prostu mają rację, obawiając się o po prostu własne straty?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że wiele osób wskazuje, że właściwie to wytłumaczył rolnikom tak naprawdę od samego początku, o co chodzi w tej reformie, żeby oni mieli czas na przyswojenie tego, na zrozumienie, na zobaczenie też korzyści. Z drugiej strony, czy rzeczywiście płatności są ułożone tak, że rolnicy widzą też taką motywację ekonomiczną, żeby te zielone reformy wprowadzać? Moim zdaniem w 80% w jakiś sposób te płatności zostały zmienione. To znaczy, może jeszcze należałoby to poprawić, należałoby w ogóle inaczej kalkulować te płatności. To znaczy, im większy wysiłek rolnika jest w kierunku takim, żeby zmieniać praktykę rolną zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, a mówiąc szczegółowo ze strategią od pola do stołu, która jest częścią dotyczącą rolnictwa, wchodzącą w skład większego pakietu, jakim jest Europejski Zielony Ład, bo Europejski Zielony Ład to jest przede wszystkim, obejmuje także inne obszary gospodarcze i w każdej z nich dąży do neutralności klimatycznej, tak, takiego założonego celu, że będziemy neutralni klimatycznie do 2050 roku. Więc już mówiąc szczegółowiej, czy ktoś rolnikom rzeczywiście dobrze wytłumaczył strategię od pola do stołu? Czy pokazał im, że te płatności będą się zmieniały tak, że im się wdrażanie tej strategii będzie opłacało? I rzeczywiście pomyślał, żeby było zrobione tak, że rolnik z roku na rok będzie coraz bardziej przekonany, że również jest motywacja ekonomiczna w tym, żeby swój zysk łączyć z ochroną środowiska i klimatu. Ja myślę, że może ta strona informacyjna tutaj zawiodła, ale też musimy wziąć pod uwagę, że od samego początku, kiedy tylko pojawiły się propozycje tych reform, duża część właśnie związana z agrobiznesem, bo też rolnicy to nie jest jednolita masa, to są bardzo różni przedstawiciele, to są rolnicy konwencjonalni, rolnicy, którzy są bardzo nastawieni na taką intensywną przemysłową produkcję, rolnicy ekologiczni, rolnicy, którzy mają produkcję roślinną. Rolnicy, którzy mają produkcję zwierzęcą. Część rolników prowadzi produkcję mieszaną, czyli roślinną i zwierzęcą, chociaż takich jest najmniej w Unii Europejskiej. Więc to są bardzo różne gospodarstwa rolne, bardzo różne działalności rolnicze, które mają inny interes w tym, znaczy co innego jest dla nich ważne. Trochę wrzucanie wszystkich rolników do takiego jednego zbiorczego pojęcia nie jest do końca zasadne. No, należy na przykład się zapytać, czy rzeczywiście w interesie na przykład pszczelarzy leży to, żeby były używane pestycydy, czy chociażby też takiemu sektorowi jak rybołówstwo zależy na tym, żebyśmy nadal stosowali tyle nawozów sztucznych, ile stosujemy, zwłaszcza, że to powoduje eutrofizację wody i pojawianie się martwych stref. W związku z tym, no to są już części ekosystemu wyłączone z życia tego środowiska morskiego i na pewno nie wpływają korzystnie na możliwości połowowe, więc to są wszystko takie elementy ze sobą powiązane. I na pewno jest część rolników w Unii Europejskiej, która wcale nie postrzega korzystnie sprzeciwiania się tym zielonym reformom, tym reformom zgodnym ze strategią od pola do stołu. Przykładem chociażby mogą być marsze, które się odbywają co roku w styczniu w Berlinie, które się nazywają Mamy tego dosyć, które są przeciwko takiej wspólnej polityce rolnej, jaką się do tej pory rolnikom i konsumentom proponowało, bo właśnie w tym marszu idzie 100-150 tysięcy osób, rolnicy i konsumenci w ramię, którzy mówią o tym, że dosyć takiego traktowania gleby, wody, powietrza, zwierząt, zapylaczy, że to trzeba zmienić. A zmienić to trzeba również w ten sposób, żeby rolnikom, jeżeli wejdą w ten proces transformacyjny, czyli ten, który ich uniezależnia od tego wszystkiego, co im proponuje przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, w momencie, kiedy będą chcieli wejść w taki proces transformacyjny, żeby się od tego odcinać powoli, tak, ale systematycznie, będą mieli zagwarantowane odpowiednie wsparcie finansowe z budżetu wspólnej polityki rolnej. Tak, żeby nie odczuli tego ekonomicznie w bolesny sposób. Jeżeli odrzucamy Europejski Zielony Ład, to tak naprawdę odrzucamy to, co powinno być rolnikom zaproponowane, czyli to bezpieczeństwo finansowe w momencie, kiedy chcieliby zmienić sposób gospodarowania, tak zarządzania, czy produkcją roślinną, czy produkcją zwierzęcą.
Powiedziałeś, że rolnicy są bardzo różnorodni i trudno jest mówić o nich jako o grupie o wspólnych interesach. Nie tylko w całej Europie nie są podobni, ale też właśnie ze względu na formę produkcji. Czy interes rolnika niewielkoobszarowego, albo ekologicznego, albo pszczelarza ma cokolwiek wspólnego z właścicielem fermy przemysłowej i czy rzeczywiście oni są tą samą grupą, która jest w stanie mieć te same postulaty w ogóle? Czy oni mają wspólną perspektywę?
Rzeczywiście tym, co ich jednoczy, niezależnie od tego, czy to jest właściciel dużej fermy przemysłowej, czy to jest rolnik, który powiedzmy, nie wiem, gospodaruje na 20 hektarach, to z pewnością jeden rolnik i drugi będzie się obawiał konkurencji w postaci tańszych produktów rolnych i produktów żywnościowych napływających z innych krajów. Każdy trochę z innego względu, ale tak naprawdę będą to postrzegali jako uderzenie w opłacalność i konkurencyjność produkcji. I tutaj ten wspólny mianownik absolutnie jest. Natomiast patrząc na to, tak naprawdę, czy na przykład mniejsze gospodarstwo ekologiczne może współistnieć z dużą fermą przemysłową u swojego boku, to z pewnością tak nie jest. Dlatego, że im bardziej intensywna, bardziej przemysłowa produkcja, tym ona stanowi większą konkurencyjność, tak, dla zasobów naturalnych. W postaci poboru wody, zanieczyszczenia tej wody, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gleby, tych zanieczyszczeń, które mogą być znoszone na przykład na uprawy ekologiczne, ale nawet na mniejsze uprawy konwencjonalne. Więc taka przemysłowa czy intensywna produkcja, ona zawsze będzie uderzała w interesy rolników, którzy chcą produkować w inny sposób. Poza tym wielkim nieobecnym w tym całym sporze i w tych całych protestach jest tak naprawdę konsument. To nie jest tak, że konsumenci powinni być z tej dyskusji wyłączeni. Konsumenci coraz bardziej oczekują jakości. Konsumenci coraz bardziej oczekują bezpieczeństwa żywności postrzeganego właśnie w ten sposób, że nie będzie ona wytwarzana z użyciem chemii rolniczej, czyli właśnie tych syntetycznych pestycydów, nawozów sztucznych, że będzie zupełnie inny poziom dobrostanu zwierząt. Po prostu konsumenci obawiają się coraz bardziej tych pozostałości chemicznych, zwłaszcza glifosatu, który może się pojawić w żywności. I naprawdę to nie jest kwestia jakichś elit z wielkiego miasta, którym przypisuje się tylko takie poglądy, ale trzeba po prostu popatrzeć na wyniki badań sondażowych, badań społecznych, dużych chociażby takich jak Eurobarometry. Ten trend jest na tyle duży, że można go nazwać trendem europejskim. Są podejmowane przez obywateli unijnych inicjatywy, chociażby takie jak Chrońmy Rolników i Pszczoły. To jest inicjatywa przeciw stosowaniu syntetycznych pestycydów. Wielomilionowa inicjatywa europejska mówiąca o tym o zakazie chowu klatkowego. Mamy naprawdę do czynienia z ogromną siłą, masą społeczną, która mówi o tym, że chcemy również decydować o tym, żeby to rolnictwo było inne, żeby ono się zmieniało właśnie w tym zielonym kierunku. Tak naprawdę jest to ogromna gmatwanina, w której no aż nie dziwne, że rolnicy się też w jakiś sposób gubią, przyjmując na dobrą wiarę te hasła, w której gubi się też reszta społeczeństwa. A tak naprawdę wielkim wygranym tego wszystkiego są właśnie potężne agrokorporacje lub też politycy, którzy upatrują tym, powiedziałabym, taką trampolinę do pieniędzy i do władzy, bo oni będą teraz udawać, że tak mocno wsłuchują się w głosy rolników i tak bardzo im na sercu leżą ich potrzeby. A jak za 10 czy 15 lat, czy 20, ja przepraszam, że może rysuję taki czarny scenariusz, ale jak rzeczywiście za ten jakiś czas rolnicy zmierzą się z problemem braku wody, ekstremalnych zjawisk pogodowych, załamania klimatu, czyli jeszcze większego kryzysu klimatycznego, to ja jestem ciekawa, co wówczas taki polityk czy taka agrokorporacja tym rolnikom odpowie. Czy będzie im znowu wmawiać, że ma teraz kolejną nową cudowną technologię, którą powinno się kupić od nich za wielkie pieniądze i w ten sposób jeszcze w jakiś sposób przez chwilę się uchronić przed tym, że kompletnie jest rozwalony ekosystem i klimat?
Chciałam się zapytać o jedną rzecz. Czy te protesty i te emocje, które się rozbuchały przy ich okazji, one wzbudzają też w tobie jakieś obawy albo lęki? Jeśli tak, to może się podzielić z nami, jakie one są.
Rolnicy mają rację, mówiąc, że nasz koniec to jest wasz głód. Tak, czyli bez nas po prostu nie ma żywności, bez nas nie ma produkcji rolnej. Jeżeli rolnicy są poddawani takiej rozgrywce, w której tak naprawdę na ich plecach buduje się ich koniec, tak, czyli nie wspiera się w żaden sposób, czy doradczo, czy właśnie finansowo, tego, żeby następowały zmiany, no to rzeczywiście my będziemy kolejnym ogniwem. Jeżeli dojdzie do tak dużych zakłóceń klimatycznych, tak niepokojących zjawisk pogodowych, no to wszyscy będziemy po prostu w bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji. Wydaje mi się, że jednak tysiące klimatologów i naukowców w całym świecie, oni się raczej nie mylą, obserwując to, co się dzieje i ostrzegając nas przed tym, że może naprawdę przyjść bardzo, bardzo poważny kryzys w postaci powodzi, suszy, też chorób i szkodników, tak, które będą naprawdę bardzo niekorzystnie rzutowały na możliwość planowania, na możliwość produkcji rolnej. Może rzeczywiście warto po pierwsze posłuchać wszystkich, nie dzielić tylko dla swoich krótkoterminowych korzyści politycznych czy finansowych, a zacząć myśleć o tym, że to jest nasza wspólna przyszłość i ona nie powinna być budowana na takiej zasadzie, że dopiero się słucha rolników w momencie, kiedy oni wyjdą na ulicę i nie dopiero wtedy się słucha konsumentów, kiedy oni też zaczną protestować.
Dziękuję Ci bardzo. Moją rozmówczynią była Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.